Witam Państwa serdecznie w programie Przystanek Książka. Tym razem gościmy we wrocławskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Państwa i moim gościem w studiu jest pan profesor Jan Kęsik.
Witam Panie Witam profesor. Pana.
Witam. Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki, która właśnie pojawia się na półkach księgarskich, książki pracy naukowej właściwie, o bardzo długim tytule, więc pozwolę sobie przeczytać. Prześladowania komunistyczne w Pieszycach w latach 1945-1956, studium terroru i prowokacji. Pieszyce, panie profesorze, to zapewne pana rodzinna miejscowość, a jednocześnie bardzo ważna na mapie powojennej historii Polski.
Tak, rzeczywiście, to moja rodzinna miejscowość. Tam się urodziłem, tam spędziłem dzieciństwo, tam mieszka moja rodzina do tej pory. Pieszyce to również ciekawa miejscowość ze względu na swoją specyfikę, choć formalnie to była nadal wieś. Prawa miejskie uzyskały Pieszyce dopiero w 1962 roku, ale była to miejscowość bardzo mocno uprzemysłowiona, 13 fabryk włókienniczych, jedna fabryka produkująca zapalniki w tamtym czasie.
Mówimy o latach 40-50.
Tak, mówimy o latach 45-56, a jednocześnie miejscowość ciekawa ze względu na strukturę ludności, to znaczy po wysiedleniu Niemców była to ludność polska i ludność żydowska. Pobliski Dzierżoniów, miasto powiatowe i Bielawa wraz z Pieszycami to było miejsce, gdzie było największe na Dolnym Śląsku skupisko ludności żydowskiej. Ta ludność emigrowała z czasem, ale jeszcze w tej dekadzie tu powojennej, o której mówi książka, było dużo, dużo nie, tutaj ludności żydowskiej.
Dlaczego Pieszyce stały się bohaterem pana badań naukowych?
Trochę przez przypadek, ponieważ 20 lat temu napisałem monografię, byłem współautorem monografii Pieszyc i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z działalnością, zorganizowaną działalnością podziemną w Pieszycach. Była to harcerska organizacja podziemna i tak z czasem namówiony przez mieszkańców Pieszyc postanowiłem coś więcej napisać o tej organizacji. Kiedy wgłębiłem się w materiały archiwalne zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej tu we Wrocławiu oraz w Katowicach i w Warszawie, okazało się, że w Pieszycach funkcjonowało w tej dekadzie 45-56 pięć organizacji podziemnych. Były to organizacje młodzieżowe, były to organizacje ludzi, którzy byli już pełnoletni. No i tych materiałów było na tyle dużo, że powstała książka, która liczy ponad 300 stron i opowiada tylko i wyłącznie o zorganizowanych formach oporu przeciwko komunistycznej władzy mieszkańców tej miejscowości.
Ale studium terroru i prowokacji, czyli też druga strona.
Jest też druga strona, ponieważ są to formy zorganizowanego oporu i reakcje władzy komunistycznej na tego rodzaju działalność mieszkańców Pieszyc. I tutaj trzeba powiedzieć, że na terenie Pieszyc w tym czasie działało, jak mówię, pięć organizacji podziemnych. One były różnej liczebności, od kilku osób do nawet ponad 30-50 grup, z tym, że ostatnia z nich, bo przedstawiam je w porządku chronologicznym, począwszy od daty powstania, ostatnia z nich była, można powiedzieć, organizacją zbrojnego podziemia, ponieważ członkowie tej organizacji, głównie strażnicy przemysłowi, gromadzili broń i planowali przedostanie się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, by w momencie wybuchu III wojny światowej rozpocząć działalność. Akcja przeciwko nim to była akcja, no, można powiedzieć, spektakularna, w którą było zaangażowane zarówno UB, jak i KBW, jak i też trzeba powiedzieć, że było to zorganizowane nie tylko wyszukiwanie tych ludzi, było przeprowadzone na terenie Polski, na terenie Gursowich, w pobliżu Pieszyc, ale również na terenie Czechosłowacji. Trzy osoby uciekały już na zachód przez Czechosłowację. Jedna z nich utonęła, druga wróciła, a trzecia została aresztowana na terenie Czechosłowacji i dopiero po kilku miesiącach oddano ją w ręce władz polskich, została skazana. Była też taka sytuacja, kiedy w literaturze przedmiotów istnieje informacja, że istniała na terenie Pieszyc organizacja pod nazwą Czarna Śmierć. W trakcie badań moich okazało się, że takiej organizacji nie było, że to była czysta prowokacja UB. Wmontowano młodych ludzi, 20-paroletnich, najstarszy z nich miał 33 lata, montowano w działalność antykomunistyczną, chociaż oni takiej działalności nie prowadzili, ale za to zostali skazani, zapadły w tej sprawie dwa wyroki śmierci. Ludzi kompletnie niezwiązanych z podziemiem, Bierut zmienił te wyroki kary śmierci na dożywocie, ale to była wyjątkowo drastyczna sprawa. Stąd w tytule jest Studium terroru i prowokacji, bo te prowokacje często powodowały, że ludzie, którzy luźno byli związani z podziemiem, no, byli wmontowywani w takie sprawy, które kończyły się wieloletnimi wyrokami.
Wnoszą z pana opowieści, że Pieszyce były takim oczkiem w głowie służb specjalnych Polski komunistycznej.
Nie sądzę. Myślę, że nie. Myślę, że Pieszyce niczym szczególnym pod tym względem się nie wyróżniały.
Ale fabryka zapalników.
Fabryka zapalników na terenie Pieszyc rzeczywiście istniała. Ona powstała w 1940 roku, kiedy Niemcy przenosili przemysł zbrojeniowy na teren Dolnego Śląska, bo on był najbezpieczniejszy. W zasadzie do końca 1944 tutaj nie było bombardowań. I ta fabryka została przejęta przez Armię Czerwoną w maju 1945 roku i po kilku miesiącach we wrześniu, w październiku została oddana władzom polskim, z tym, że cała produkcja zapalników zegarowych do bomb i torped była przekazywana Armii Czerwonej. Stąd też taka szczególna inwigilacja, to z jednej strony, a z drugiej strony często zatrudniano tu ludzi, fachowców, którzy przed wojną pracowali w przemyśle zbrojeniowym Centralnego Okręgu Przemysłowego, ludzi, którzy byli nastawieni negatywnie do nowego ustroju, albo też repatriantów z Belgii czy z Francji. I z jednej strony taki profil produkcji, a z drugiej strony środowisko robotnicze, które było skrajnie, albo może mniej drastycznie to powiem, bardzo mocno antykomunistycznie nastawione, często związane z Armią Krajową w okresie okupacji. I to powodowało, że właśnie ta fabryka była pod szczególną inwigilacją i właśnie pracowników tej fabryki wmontowano w tą organizację Czarna Śmierć, by spacyfikować całą załogę tej fabryki, stąd tak drastyczne wyroki kary śmierci, które zapadły w tej sprawie w 1948 roku.
Pieszyce, niewielka miejscowość na mapie Polski, terytorialnie niewielka, ale wielka duchem i patriotyzmem, o czym będzie można przeczytać w książce pana profesora Jana Kęsika, który jest państwa i moim gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. A państwa zapraszam do lektury książki Prześladowania komunistyczne w Pieszycach w latach 1945-1956, Studium terroru i prowokacji. Profesor Jan Kęsik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
NSZZ Solidarność w PKP w latach 1980-1989. Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Praca pana doktora Kamila Dworaczka, to książka, o której będziemy teraz rozmawiać. Państwa i moim gościem w studiu jest pan doktor Kamil Dworaczek. Witam pana.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
Pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału we Wrocławiu. Panie doktorze, Solidarność w Polskich Kolejach Państwowych to bardzo ważna organizacja związkowa w latach 80.
Zgadza się. Mam też wrażenie, że również dzisiaj jest to stosunkowo duża organizacja związkowa w porównaniu do innych zakładów. No, trzeba dalej pamiętać, że jest to bardzo często największy pracodawca w poszczególnych województwach. A wówczas było to jedno przedsiębiorstwo nierozbite na spółki jak dzisiaj, więc tym bardziej była to poważna siła. Duża, bardzo duża organizacja związkowa. Wówczas PKP było podzielone nie na spółki jak dzisiaj, ale na dyrekcje okręgowe. Stąd właśnie taka może na pierwszy rzut oka dziwna nazwa w tytule, ponieważ było tych DOKP właśnie, nie pamiętam dokładnie ile, ale 8 lub 9, kraj był podzielony właśnie na poszczególne dyrekcje. Dolnośląska dyrekcja to tak naprawdę w dużym przybliżeniu Opolszczyzna i Dolny Śląsk, z pewnymi oczywiście wyjątkami, bo na przykład ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że cały Kędzierzyn-Koźle, który był, jest w granicach województwa opolskiego, okazuje się, że był częścią śląskiej dyrekcji.
Takie jest powiedzenie, że jak kolejarz i górnik zastrajkują, to cała Polska stanie. I tak też wówczas było.
To prawda. Na szczęście, można by tak powiedzieć, do takiego zatrzymania ruchu pociągów doszło, ale w bardzo niewielkiej skali. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to strajk lubelskich kolejarzy na tamtejszym węźle w lipcu 80 roku. I faktycznie można powiedzieć, że jeśli chodzi o PRL, był to najpoważniejszy strajk kolejarski, bo wówczas właśnie ruch pociągów został zatrzymany na całym węźle, i to towarowy, czy i pasażerski. Natomiast już później, po powstaniu Solidarności, to do takiej sytuacji doszło w listopadzie 80 roku. To może troszkę wybiegamy. Natomiast jest to dość istotny moment, bo wówczas dochodzi do zatrzymania ruchu pasażerskiego, ale na niewielką skalę, bo zdaje się w godzinach 10-12 zatrzymano jednego dnia ruch SKM i WKD, czyli mówimy o kolejkach miejskich, które tak naprawdę nie wpływały na ruch towarowy, na pasażerski. Były oczywiście utrudnienia, ale nie w takim stopniu, gdyby na przykład zostały przeprowadzone w godzinach dojazdu czy powrotów z pracy. Czyli tutaj Solidarność postępowała tak, żeby jakoś zamanifestować swój sprzeciw, ale z drugiej strony, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudnić życie społeczeństwu podróżnym.
Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej, czyli Dolny Śląsk, specyficzny obszar, czy jeden z wielu?
Więc tutaj w tym tytule się kryje, można powiedzieć, taka pewna rozterka, to znaczy w tej książce można znaleźć bardzo dużo informacji na temat w ogóle całej sieci PKP, tego co się działo też w innych dyrekcjach, na szczeblu, nazwijmy to centralnym, ponieważ od października funkcjonowała tak zwana międzyokręgowa komisja porozumiewawcza kolejarzy, która skupiała delegatów z wszystkich okręgów, wszystkich dyrekcji, i ja też opisuję jej działania, tym bardziej, że jej siedziba znajdowała się we Wrocławiu. Jeśli pyta Pan właśnie, na czym polegała ta wyjątkowość, to był ten jeden z tych elementów. Był to jeden z najważniejszych okręgów, jeśli chodzi o Solidarność. Stąd pochodził drugi szef właściwie tej struktury, o której powiedziałem. I tutaj była siłą rzeczy jej siedziba, od marca 81 roku do grudnia tego samego roku. Ale w tej książce właśnie czytelnik znajdzie bardzo dużo takich ogólnopolskich kontekstów, też dużo informacji na temat ogólnopolskich protestów. Ja się nie zawężałem tylko do Dolnego Śląska i Opolszczyzny, natomiast w wielu kwestiach, na przykład jeśli chodzi o ten najniższy szczebel struktury, czyli komisje zakładowe, to bazowałem w zasadzie na przykładzie lokalnym tylko, co nie dawało mi prawa do jakby zatytułowania tej książki inaczej, że to jest książka o całej sieci, ponieważ spotkałbym się z zarzutami, że w kwestiach lokalnych skupiam się tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chociaż jak piszę w tej książce, jestem przekonany, że działalność właśnie tego typu struktur nie różniła się znacząco też w innych regionach. Więc ta książka ma takie aspiracje ogólnopolskie, no ale w wielu miejscach jakby skupia się na tym, wyłącznie na tym aspekcie lokalnym.
Ale prowadzi pan czytelnika przez lata do 1989 roku, więc coś się na tej kolei dolnośląskiej i nie tylko działo podziemnego, struktury Solidarności funkcjonowały.
Tak, to dobrze pan porusza ten wątek, bo to ma też związek z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Właśnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego ta struktura ogólnopolska zostaje rozbita, część osób zostaje internowana, część wycofuje się z działalności. No i tak naprawdę mamy do czynienia wtedy z kilkoma różnymi strukturami, w zależności po prostu od regionu, i to też raczej w tych największych węzłach kolejowych. W przypadku Dolnego Śląska i Opolszczyzny to coś się dzieje w Opolu, ale Wrocław tutaj jest zdecydowany, wiedzie prym i powstaje dość silna podziemna struktura związkowa na terenie Wrocławia. I jej głównie poświęca miejsce właśnie w tym fragmencie o podziemnej Solidarności. Nie opisuję tutaj innych struktur z większych miast w całej Polsce. Tu znowu się skupiam na tym wątku lokalnym właśnie. Ale powtórzę to, co powiedziałem też wcześniej. Też mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że jeśli przyjrzeć się podziemnej działalności na terenie innych węzłów kolejowych, tych większych, to nie znaleźliśmy jakichś zasadniczych różnic. No i przechodząc do lat 80, właściwie do 1989 roku, kiedy dochodzi do odtworzenia struktur Solidarności na tym szczeblu zakładowym, no to tutaj też jakby skupiam się wszyscy na wątku lokalnym, ale na przykład pojawiają się tam już takie protesty na przykład na tle płacowym, bo jak wiemy, wtedy była dość duża inflacja, płace kolejarzy nie rosły w takim samym stopniu i oni znaleźli się w dość trudnym położeniu materialnym, co popchało ich do kolejnego strajku. I tutaj znowu jakby też rozpisuje się o kontaktach ogólnopolskich, bo bardzo trudno od nich uciec też. No jak się dochodzi do negocjacji na szczeblu rządowym, a no, na przykład prym wiodą w nich działacze z Dolnego Śląska, no to trudno o tym nie napisać.
NSZZ Solidarność w PKP w latach 1980-1989, przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Kamil Dworaczek, autor niniejszej publikacji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję również.
Państwa i moim gościem w studiu jest pan profesor Robert Klementowski.
Dzień dobry.
Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału we Wrocławiu. Spotykamy się przy okazji najnowszej książki współautorstwa zatytułowanej Aparat Bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy. To niespotykany temat. Niespotykana książka i niespotykany temat i obszar badań. To jest budowanie psychologicznego wizerunku funkcjonariusza urzędu czy służby bezpieczeństwa. To jest nowatorskie badanie. Panie profesorze, jak to wygląda?
Biorąc pod uwagę fakt, od kiedy ten projekt istnieje, to już nie jest nowatorski. To jest czwarta właściwie książka, którą w oddziale wrocławskim przygotowaliśmy. Czwarta książka projektu, który ogólnie nazywany jest antropologią bezpieki. Myśmy już po pierwszej dekadzie prowadzenia takich podstawowych badań nad aparatem bezpieczeństwa, czy aparatem represji szerzej w ogóle, uznali, że te badania podstawowe na tyle daleko zaszły, że możemy stawiać, czy pójść troszeczkę wyżej, no bo możemy na historię patrzeć z takich dwóch płaszczyzn, właśnie badań podstawowych, pytania kto, gdzie, kiedy, podstawowe rzeczy, takie badania i publikacje o charakterze kronikarskim. Ale tym drugim poziomem, myślę, bardzo istotnym i najciekawszym, tak sądzę, nie tylko dla badaczy, ale też dla odbiorców i dla, że tak powiem, tej misji, którą każdy badacz ma przed sobą, próba zapytania dlaczego, jakie były przyczyny, jakie były skutki, jakie konsekwencje tych naszych badań nad daną organizacją mogą mieć w przyszłości. No bo pamiętajmy, że mówimy o aparacie bezpieczeństwa, o ludziach aparatu bezpieczeństwa, ale oni nie znikają, oni pracując są funkcjonariuszami, zwalniając się, dalej wśród nas funkcjonują z pewnym bagażem doświadczeń, z pewnymi umiejętnościami i warto zadawać pytanie, kim są ci ludzie, którzy przychodzą i kim są, kiedy wychodzą.
Jak to się dzieje i co się z nimi dzieje w czasie służby?
No nie da się ukryć, proszę Państwa, o czym się często zapomina przy różnego rodzaju badaniach, przy próbach opisywania aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza struktur, to jest bardzo popularny temat, zwłaszcza w instytucie, że opisujemy ludzi, którzy pracują, jak gdyby oni nagle zjawili się tam od razu kształtowani. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy przychodzą z jakimś własnym bagażem doświadczeń, wiedzy bądź niewiedzy, umiejętności czy braku umiejętności i tak naprawdę są dopiero kształtowani, czyli następuje coś, co nazywają socjologowie socjalizacją wtórną. Tak jak student zostaje, nie wiem, lekarzem, nauczycielem, tak samo cywil zostaje żołnierzem, zostaje funkcjonariuszem służby takiej czy innej. I to się wiąże z bardzo konkretnymi wydarzeniami w jego życiu. Ta socjalizacja wtórna to jest budowanie tożsamości, to jest opieranie się na specyficznym języku, którym nagle zaczyna się posługiwać, to jest specyfika różnego rodzaju rytuałów, symboliki, w której on zaczyna funkcjonować. I na końcu, jak gdyby, to jest też specyficzne spojrzenie na rzeczywistość, na świat, na ludzi, na to, co się powinno robić, bądź nie, co wolno, czego nie wolno, stosunek do prawa, do państwa, do jednostki i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo interesujące z kilku przynajmniej powodów ważnych także dla pracowników IPN-u, badaczy, którzy zajmują się materiałami, na podstawie których też ta książka jest oparta, a mianowicie no tego, w jaki sposób zadawać pytania tym materiałom, dokumentacji, która pozostała. To nie jest takie proste, że czytamy wszystko jeden do jednego przecież. To nie jest tak, że my musimy traktować, czy powinniśmy w ogóle traktować tego typu materiały jako materiały, które są rzetelne, prawdziwe, że świat, który pokazują, jest prawdziwy. No oczywiście wiemy, że nie i każdego jak zapytamy też przyzna, no oczywiście, że nie. Ale co to znaczy nie? I to jest próba odpowiedzi na pytanie, jakimi narzędziami, w jaki sposób badać tego typu materiały i jakie wyciągać z tego wnioski na dotyczące przeszłości i wnioski dotyczące też przyszłości tak naprawdę. No w końcu historia ma nas czegoś uczyć.
No tak. Czy droga zawodowa takiego adepta służby bezpieczeństwa zawsze prowadziła do degradacji?
To nie jest takie proste, bym powiedział, i to jest właśnie clue i ciekawość podejmowania tego typu tematów, bo my się posługujemy, nadal często jest to uzasadnione, pewnego rodzaju stereotypami na temat zarówno ludzi, którzy pracują czy pracowali w aparacie bezpieczeństwa w służbach, jak i samej organizacji jako instytucji, którą to jest też ciekawy
zawsze
temat.
Zawsze zły ubek, zdegenerowany.
Oczywiście, oczywiście, tylko że problem polega na tym, że kiedy my podchodzimy do tematu i używamy tego typu, jak ja to nazywam, wielkich narracji, kiedy schodzimy ten szczebel niżej, zajmujemy się konkretnymi rzeczami, ludźmi, procesami, zjawiskami, nagle się okazuje, że te wielkie narracje kompletnie nie są niespójne z tym, co my doświadczamy na co dzień. I nagle się okazuje, że rzeczywiście byli tacy, którzy bili, byli tacy, którzy byli rzeczywiście mordercami, byli osobami odpowiedzialnymi za różnego rodzaju zbrodnie i byli tacy, którzy nie byli odpowiedzialni, bo pewne rzeczy nie zrobili, bądź przynajmniej nie ma dowodów na to, więc nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. I to nie jest usprawiedliwianie, to od razu muszę zastrzec, bo takie spotykałem się już z takimi zarzutami. Nie, właśnie my poprzez to, że pokazujemy różnorodność tej firmy, tej organizacji, tych ludzi, którzy tam byli, tym bardziej staramy się właśnie uwypuklić, wskazać, kto jest winny, kto jest mordercą, kto jest osobą, która powinna odpowiadać za swoje czyny. I to jest bardzo, myślę, istotne. Natomiast to, kim oni byli, no to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Jak mówię, no ludzie przychodzący do pracy, aspirujący do pracy w aparacie bezpieczeństwa, a mówimy, pamiętajmy o 45 latach, przychodzący w 45 roku do pracy, a w 85, to jest zupełnie inna sytuacja. To są zupełnie inne motywacje, to jest zupełnie inni ludzie, inna instytucja, inaczej wyglądająca i wrzucanie wszystkich do jednego worka, no ogólnie możemy to zrobić, tylko że jak powiedziałem, kiedy zaczynamy opracowywać szczegółowe materiały, kiedy schodzimy do poziomu tych wydarzeń już bardzo jednostkowych, bardzo cenne te badania lokalne są na przykład na ten temat, okazuje się, że to się ze sobą nie współgra. Dlaczego dzisiaj bardzo wiele ludzi nie ma, czy krytykuje działania, czy opinie różnego rodzaju historyków Instytutu Pamięci Narodowej na temat przeszłości, czy w ogóle negatywnej oceny? Ano dlatego, że oni żyjąc w swoim mieście, w swoim otoczeniu, w niewielkim, na niewielkim jakimś tam obszarze, nie mając wielkich jakichś tam możliwości obserwowania rzeczywistości z szerszej perspektywy, nie spotykali się z pewnymi wydarzeniami. Więc oni, ich doświadczenie, ich pamięć zbiorowa jest zupełnie inna od tego, co proponuje historyk. Dlatego my musimy schodzić tak głęboko, pokazywać te elementy, które będą wskazywały, tak, ten pracownik rzeczywiście dopuścił się zbrodni, już tak upraszczając, inni po prostu tam pracował. Chluby mu to nie przynosi, no ale musimy jednak rozróżnić pewnego rodzaju elementy ich życiorysów.
Rzeczywiście, ale tak czy siak była to organizacja przestępcza. I praca w czymś takim to jest współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione. Bo schemat był taki sam, czy to było UB, czy SB, te zbrodnie były popełniane.
Generalnie rzecz biorąc, to jest należy do tych wielkich narracji. Oczywiście tutaj nie, poza dyskusją pozostaje i tutaj myślę błędem, abstrahując już od pracy historyków, ale osób, które decydowały o prawie w Polsce po 80-90 roku, zabrakło tego typu właśnie jasnego stwierdzenia dotyczącego tego, że pewne instytucje mają charakter zbrodniczy. I to by jakby ułatwiało całą sprawę także na gruncie, myślę, prawnym i każdym innym podchodzenia później do pewnych tematów. Dzisiaj mamy dyskusję na temat tego, czy wszyscy pracownicy powinni zostać pozbawieni emerytur, czy obniżone i się procesują o to, że byli w jednostkach, które nie były operacyjne i tak dalej. To są takie już szczegóły. Ale to wynika z tego, skoro nie ma jasno odgórnie stwierdzonego pewnego faktu z punktu widzenia prawnego, no to potem są tego typu problemy. Tu mamy ludzi, którzy przychodzą z różnymi doświadczeniami. Najbardziej, myślę, ciekawy ten okres to jest ten zaraz powojenny, bo tu mamy do czynienia z ludźmi żyjącymi w II Rzeczypospolitej. No i powstaje pytanie, jakimi doświadczeniami, co oni ze sobą przynieśli. Część z nich, tych starszych, dorastało i ich tożsamość budowała się w obrębie na przykład Komunistycznej Partii Polski, w więzieniach, którzy później stanowili zwykle tą wierchuszkę, to kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa. Byli młodzi ludzie, którzy z kolei ich doświadczeniem życiowym była głównie wojna. Nie możemy abstrahować od tego, że często pracownikami aparatu bezpieczeństwa wówczas byli ludzie, to jest charakterystyczne, którzy bardzo często byli jak gdyby izolowani od tego, co działo się w Polsce w czasie okupacji, kiedy pewne sprawy się decydowały, bo nie byli w więzieniach, byli na robotach przymusowych, albo byli jeszcze emigrantami, jeszcze przedwojennymi, tymi ekonomicznymi, którzy przyjeżdżali z Francji, z Belgii, ci tak zwani Francuzi i tak dalej, którzy niewiele wiedzieli. I teraz pytanie, przyjeżdżają i się różnie zachowują. Jedni przychodzą do aparatu bezpieczeństwa, zatrudniają się, bo wierzą, bo chcą, bo nie mają pracy, motywacje były bardzo szerokie. I niektórzy zostają, inni nie. Decydują się, że chcą odejść, proszą o odejście, bo nie mogą wytrzymać, nie mogą tego wykonywać.
Z tej pracy, którą mam w rękach, pracy naukowej, można wyciągnąć i namalować psychologiczny portret SBK?
Myślę, że z tego tomu akurat tak, bo staraliśmy się w tym tomie zwrócić szczególną uwagę na kwestię właśnie motywacji pracy, z czego wynikało fakt, że chcieli tam pracować. I tego typu elementy, tego typu próby wyjaśniania tam się znajdują. Tam się znajdują próby odpowiedzi na pytanie, jak ta praca ich też zmieniała. Tam trzy artykuły, które znajdują się w tych studiach, poświęcone są na przykład kwestii języka. Jak język, którym posługiwano się w obrębie służby, powodował też zmianę spojrzenia na rzeczywistość, budowania pewnego sposobu patrzenia na świat, oceniania rzeczywistości, jakie to ma olbrzymie znaczenie dla osób, które w tym się najpierw próbują, potem się odnajdują. I tutaj te różnice. Osoba, która przychodzi w 45, 6, 50 roku do pracy, musi się nauczyć tego języka i się go uczy. Jeżeli chce być zrozumiała, jeżeli chce funkcjonować w tym środowisku, to się go musi nauczyć i się go uczy. Ta nowomowa, ten świat, ten sposób mówienia o ludziach, o przeciwnikach politycznych, o tak zwanych wrogach, o opozycji, oni już są tego jakby nauczeni. To już jakby mniejsza jest tutaj ten szok poznawczy.
Mają to we krwi, rozumiem, tak?
No, jeżeli można to użyć tego określenia, tak, dokładnie. I to jest już zupełnie inna sytuacja. Ale z kolei wtedy następują pewne inne procesy, o których też tutaj piszemy, na przykład kwestia dotycząca, do jakiego stopnia ideologia miała znaczenie, a do jakiego stopnia miały kwestie na przykład związane z ekonomią, czyli generalnie rzecz biorąc z finansami, albo generalnie w ogóle, jak pisze kolega z Krakowa, na temat pragmatyzacji w ogóle aparatu bezpieczeństwa, gdzie ideologia przestaje mieć w ogóle znaczenie, istotne staje się zupełnie coś innego. Dla władzy ta pragmatyzacja oznacza, zachowajmy władzę, idziemy na ustępstwa, ideologia nie jest ważna, dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, no jest okazja dorobić, zarobić, dostać mieszkanie, o czym często piszą po prostu wprost. Więc ten aparat bezpieczeństwa, tu odwołujemy się do teorii organizacji, bo też mówimy o organizacji, o instytucji totalnej, która też wytwarza pewną kulturę organizacyjną, bo każda wytwarza. I z czym to się wiąże? Pokazujemy narzędzia socjologów, którzy pokazują, w jaki sposób należy podchodzić do organizacji, która nie jest jednolita, wbrew temu, co się wydaje. Tutaj jakby wrócę do tego elementu dokumentacji, o którym mówiłem wcześniej, że to jest ważne dla nas. Stosowanie różnego rodzaju narzędzi z różnych dziedzin nauki do tego, żeby badać materiały archiwalne. I tutaj kapitalne znaczenie, niedoceniane ciągle, myślę, w badaniach nad aparatem bezpieczeństwa, mają akta personalne tych pracowników. Tam jest tak wiele informacji, tylko trzeba wiedzieć, jak zadawać pytania, jak czytać przysłowiowo między wierszami, ile tam jest informacji pokazujących, jak to środowisko było często skłócone, rywalizacja, zawiści różnego rodzaju. Oczywiście dla ktoś powie, że to jest ciekawostka. Nie, to nie jest ciekawostka, to dotyczy każdego środowiska, ale w sytuacji, kiedy posłużymy się jakąś wielką narracją w stylu na przykład, że była to organizacja, instytucja wszechmocna, wszechwiedząca, no to ja stawiam pytanie. Jeżeli zatrudniamy ludzi, którzy nie są przygotowani do pracy, którzy mają problemy z dyscypliną, których się co chwilę kara za różnego rodzaju uczynki i pisze się, że lekceważą swoje obowiązki, nie wykonują obowiązków, no to powstaje pytanie, do jakiego stopnia oni rzeczywiście tą wszechwiedzę mogli mieć. Ona była represyjna, rzeczywiście i potrafiła być, ale czy ona rzeczywiście wiedziała? Podam taki przykład. Ostatnio poświęciliśmy taką sporo czasu na konferencji zdalnej, poświęconej m.in. reformom pieniężnym w PRL-u. Mieliśmy rocznicę 28 października i w listopadzie 50 roku wymiana pieniądza. Społeczeństwo polskie zostało obrabowane z pieniędzy, tak naprawdę ze swoich oszczędności. I co się okazało? Okazało się, że bezpieka, która zabezpieczała ten przebieg tego całego projektu, tej całej akcji, nagle się dowiaduje, że niektórzy ludzie, nie wiadomo skąd, przychodzą z milionami do wymiany. A skąd ci ludzie mają te pieniądze? W PRL-u? Przez pierwsze 5 lat powojenne? Na czym się mieli wzbogacić? Okazuje się, że jest wielka szara strefa funkcjonowania społeczności polskiej, której bezpieka w ogóle nie widziała. Już nie mówiąc zresztą o tym, że jak ktoś czyta dokładnie materiały archiwalne, to widzi, że wszelkie te reorganizacje aparatu bezpieczeństwa, 52 rok na szczeblu powiatowym, 56, wiąże się zawsze i wszędzie z próbą weryfikacji tego, co bezpieka robiła wcześniej. Robiona nie przez nas dzisiaj, tylko przez nich, wewnętrznie. Gdzie pisze się, że niepotrzebne rozpracowania, że to w ogóle nie trzeba było pewne rzeczy robić, że to jest tak naprawdę działanie po to, żeby uzasadnić swoje istnienie, że to jest oddziałanie tak naprawdę na potrzeby kierownictwa, które zleca pewne zadania. I pisze się raporty, które są fikcją. Dlatego trzeba umieć czytać te dokumenty, ale żeby je umieć czytać, no trzeba mieć do tego narzędzia. Żeby mieć narzędzia, no trzeba wyjść poza tą sferę ogródka historyka i sięgnąć do pomocy do socjologów, do psychologów, do antropologów kultury, do językoznawców, do prawników na przykład. Dopiero wtedy możemy pokazać pełny obraz tego, czym był aparat bezpieczeństwa, żeby pokazać rzeczywistą jego często zbrodniczą tą twarz, ale jednocześnie pokazać to, że mamy dzisiaj też służby. One nie zniknęły, a pewne mechanizmy, które kształtowały tych ludzi, one dalej obowiązują. No i to jest takie memento właśnie.
Nic nie jest tym, czym się wydaje. Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy. Państwa i moim gościem w studio był pan profesor Robert Klementowski.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor Marcin Kruszyński, redaktor naczelny rocznika naukowego zatytułowanego Komunizm, system, ludzie, dokumentacja. Rocznik naukowy, panie profesorze, to jeden z wielu periodyków w ofercie wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej. Czymś się musi wyróżniać, zatem czym?
Chcemy, żeby się wyróżniał wysokim poziomem, przede wszystkim autorami, których teksty publikujemy w tym czasopiśmie. To czasopismo Komunizm, system, ludzie, dokumentacja jest już czwarty rok wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to rzecz poświęcona szczególnie trudnym sprawom z historii Polski, ale w ogóle z historii świata, bo publikujemy nie tylko rzeczy dotyczące systemu totalitarnego w Polsce, ale w ogóle w Europie i tekst na temat samej ideologii komunistycznej, ideologii marksistowskiej, co oznacza, że publikujemy też rzeczy dotyczące wieku XIX. Chcemy, żeby czytelnik, otrzymując tego rodzaju rzeczy, mógł poddać refleksji system totalitarny, a do tego aparat przemocy, który zawsze towarzyszył całemu temu spektrum związanemu z państwem komunistycznym. Chcemy, żeby to były teksty pisane przez wytrawnych specjalistów w danej dziedzinie. To jest tak skomplikowana i tak trudna tematyka, która dzisiaj też jest obiektem dyskursu publicznego, a tam naskórkowo podchodzi się do wielu rzeczy. Dlatego chcemy właśnie, żeby ci, którzy piszą tutaj, żeby to były ich prace podstawowe albo efekt ich długoletnich badań, tak żeby ten namysł był pogłębiony, tak żeby czytelnik zetknął się rzeczywiście z rozwinięciem danego zagadnienia na takim wysokim merytorycznym poziomie.
No ale komunizm sam w sobie jest ustrojem zbrodniczym, został uznany za ustrój zbrodniczy. Co tu jeszcze można dodać do tego, tak?
Myślę tak, że to jest tak, że mamy jakiś jeden duży budynek o nazwie komunizm, ale tak jak w Empire State Building widzimy go od dołu, jest wielki, gigantyczny, nam się wydaje, że wszystko jest już wiadomo, ale wchodzimy do środka, jest mnóstwo pokoi i mnóstwo pięter, więc tu jest podobnie. Dzisiaj mamy już bardzo dużo prac na temat i tego systemu, i samego Związku Radzieckiego, czyli tej subgenezy, tego miejsca, skąd się to wszystko wywiodło, a także teksty dotyczące poszczególnych krajów bloku wschodniego. Natomiast zawsze są jeszcze jakieś case'y, to jest raz, a dwa, zawsze są nowe spojrzenia. Mamy określone generacje historyków, wchodzą nowi historycy, młodzi, którzy mają nowe, inne spojrzenie. Pamiętajmy, że wszystko też jest kwestią interpretacji. Rzeczywiście ocena tego systemu jest jednorodna i nie może budzić żadnych wątpliwości. Natomiast zawsze są niuanse. My staramy się też, aby historycy, czy w ogóle badacze, którzy piszą na łamach tego czasopisma, żeby stosowali też interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie. Bo sama faktografia jest już w wielu przypadkach znana, natomiast chodzi o to, żeby dotknąć tych zagadnień czasem z innej perspektywy. Psycholog inaczej spojrzy na postawy młodzieży ze Związku Młodzieży Polskiej, inaczej na to spojrzy antropolog kultury, inaczej socjolog, a inaczej jeszcze historyk. Chcemy tworzyć, czy staramy się, bo jesteśmy młodym czasopismem, budować takie holistyczne spojrzenie na to wszystko, o czym pan mówi i żeby to było rzeczywiście takie komplementarne spojrzenie. Różne punkty widzenia, różni ludzie, różne generacje osób piszące, różne doświadczenia. To jest bardzo ważne, bo ci, którzy pamiętają ten system, no to są siłą rzeczy dotknięci indywidualnie tamtą rzeczywistością. Nie da się, człowiek nie jest w stanie uniknąć, wyabstrahować się ze swojej przeszłości, ze swojego doświadczenia. Młodzi ludzie tego już nie mają, więc to spojrzenie też jest inne. I jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście, ocena jest jednorodna, ale też wchodzą nowe pokolenia Polaków. i warto, czy nowe pokolenia i Polaków, i naukowców, tak jak powiedziałam, warto do tych ludzi trafiać, warto przypominać. Jesteśmy 30 lat od roku 89. Najnowszy numer był poświęcony, numer tematyczny, był poświęcony transformacji roku 1989.
Numer, który stoi
tak,
przed
numer,
nami.
Który tutaj stoi, prawda? Ja jestem z roku 80, miałem wtedy 9 lat, ale jeszcze jestem z tego rocznika, dla którego oczywistością jest wiedza na ten temat. Ale kiedy zwracamy się do młodego pokolenia, które przychodzi tutaj do nas na przystanek Historia, ludzie, którzy są z roczników 2000, to dzisiaj mają 20 lat, no to są młodzi ludzie, którzy będą formowali przyszłość tego kraju, to dla nich rok 1989, to co się wtedy wydarzyło, fakty z tym związane, nie są naturalną koniecznością bytu. Więc takie czasopismo też odświeża pewne rzeczy i powtórzę, proponuje też ciągle nowe i nowe i nowe spojrzenie.
Komunizm, system, ludzie, dokumentacja to czasopismo naukowe, więc musi być do tego profesjonalny zespół ludzi, którzy redagują, przygotowują teksty, poprawiają, sprawdzają zawartość merytoryczną, no i wydają.
Tak, chciałbym powiedzieć o dwóch osobach, które są najzupełniej wyjątkowe, jeżeli chodzi o pracę nad tym czasopismem. Jestem zaszczycony, że mam przyjemność z tymi osobami współpracować. To czasopismo, którego ja jestem tylko redaktorem naczelnym, ma dwie dużo ważniejsze ode mnie postaci. Sekretarzy redakcji tego czasopisma, pani dr Martyna Grącka-Rej, jak i pani Sylwia Szyc. To są takie rzeczywiste, prawdziwe dusze tego czasopisma. To są osoby, które nadzorują cały proces od pozyskiwania tekstów poprzez ich czytanie, bo my się później zastanawiamy wspólnie, czy te rzeczy powinny zostać poddane recenzji, czy nie. Później kontakty z autorami do samego momentu ostatecznego, do kliknięcia takiego przysłowiowego Enter, idzie to do druku. Bez tych osób tego czasopisma by nie było. To są też młode osoby, które mają bardzo dużo zapału do tego, żeby pracować, żeby podnosić poziom tego czasopisma. I tak naprawdę to, że to czasopismo jest, to zawdzięczamy to tym dwóm paniom, za co im tutaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.